A naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Profesor Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki.
Witam wszystkich.
Oraz doktor Agata Kostro-Ambroziak z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oczywiście. To może zaczniemy, panie rektorze, od wyjaśnienia, co to jest grant i dlaczego trzeba tak dużo biurokracji, aby go zdobyć.
Co do biurokracji, to w niektórych przypadkach można mieć wątpliwości, czy jest jej dużo, ale generalnie tam, gdzie się pojawiają pieniądze, sprawozdawczość jest spora i w tym wypadku myślę, że cała procedura grantowa niewiele się różni od innych możliwości pozyskiwania środków w nauce czy w szkolnictwie wyższym.
Sam wniosek natomiast to jest jedna strona. Napisanie tego, dlaczego się chce pieniądze na jednej stronie, panie doktor, jest bardzo kłopotliwe.
Tak, jest kłopotliwe o tyle, że na tej jednej stronie trzeba rzeczywiście zawrzeć setną sprawę, przekonać recenzentów do tego, żeby wybrali właśnie ten wniosek. Więc jest to zaleta z jednej strony, natomiast pewien wysiłek z mojej strony.
Później zaczyna się ta biurokracja, kiedy te pieniądze trzeba w trakcie wykorzystywania ciągle opisywać, na co się je wydało, panie profesorze?
No nie jest tak źle. Najgorzej to zdobyć te pieniążki, a już dalej idzie zdecydowanie łatwiej. Natomiast sam wniosek przygotowany jest w oparciu o harmonogram, w którym już planujemy, na co wydajemy te pieniążki. Jeżeli dobrze zaplanujemy, to później wszystko idzie łatwiej.
No właśnie, dlaczego granty? Dlaczego ten sposób finansowania nauki?
No, powodów jest wiele. No, powód główny z mojej perspektywy jako rektora uniwersytetu jest przede wszystkim taki, że to jest dodatkowe źródło finansowania tego, czym uniwersytet się zajmuje, a więc
czyli
nauki. To jest
niezależnie od budżetu, który dostaje uczelnia.
Tak, tak. Oczywiście każdy grant, który pracownik otrzymuje, jest to obciążony, tak to nazwijmy, pewnymi kosztami, które przejmuje uniwersytet. My udostępniamy aparaturę, pomieszczenia, szereg innych rzeczy. Na to musimy mieć środki. Oczywiście największą część grantu wydaje oczywiście sam zainteresowany, a dla nas to jest dodatkowe źródło pozyskiwania środków. Dlaczego to jest takie ważne? Ważne jest również z tego powodu, że w wielu przypadkach jest to jedyne źródło finansowania naukowców i ci, którzy tych grantów nie zdobędą, po prostu będzie im bardzo trudno finansować swoje badania naukowe.
Czyli będą musieli się zajmować dydaktyką tylko i wyłącznie,
bo nie będzie. Dydaktyka będzie, bo w wielu przypadkach jest tak, że dydaktyka nie jest, nazwijmy to, substytucyjna w stosunku do nauki. Nie. A więc my naukę jako pracownicy naukowo-badawczy zawsze musimy robić. A więc dydaktyka jest tylko uzupełnieniem czy częścią tego, czym się zajmujemy. Natomiast od nowego roku, kiedy zmieni się zasada finansowania po raz kolejny, przypomnę, że zniknie coś takiego, taka pozycja w dotacji od 1 stycznia już subwencji Ministerstwa Nauki, którą nazywaliśmy środkami na badania statutowe. To była ta część, którą można było wykorzystać poniekąd na niewielkie, bo to były drobne kwoty, na niewielkie działania naukowe pracowników. Ta pozycja zniknie. Ona będzie wliczona do całkowitej subwencji uniwersyteckiej. Tym samym uniwersytet tym bardziej będzie naciskał na pracowników, żeby startowali w konkursach po kolejne granty. No bo można powiedzieć tak, BST w ogólnej puli w całej kwocie nigdy nie wiadomo, ile z tego można wykorzystać i w jaki sposób, czy jak te pieniądze spożytkować w przypadku poszczególnych pracowników. A zatem lepiej mieć swoje, lepiej pozyskać je w sposób bezpośredni, czyli po prostu napisać grant i starać się wydać później te środki zgodnie z tym, co się zaplanowało.
Czyli od 1 stycznia 2019 roku to uczelnia będzie decydowała, ile tej swojej subwencji wydzielić na badania naukowe.
Dokładnie.
Bo z badań naukowych wynika dydaktyka. Nie ma czegoś takiego, że dydaktyka jest podpierana nauką?
To znaczy do tej pory to było tak, że nauka jakby była, nie chciałbym powiedzieć niezależnie, ale jakby obok dydaktyki. Natomiast w tej chwili na przykład wszelkie uprawnienia związane z możliwością prowadzenia dydaktyki będą wynikać bezpośrednio z jakości nauki. Czyli jeśli będziemy chcieli mieć na przykład uprawnienia doktorskie, czy nawet już magisterskie, to musimy mieć określoną kategorię naukową. Wcześniej tego nie było, to znaczy do tej pory tego nie było. Były tak zwane minima kadrowe, czyli musieliśmy mieć określoną grupę pracowników, żeby prowadzić dydaktykę. Od działania nowej ustawy dydaktyka będzie w jeszcze większym stopniu zależała od tego, jaki poziom naukowy, jaką kondycję naukową mamy na uczelni.
To rewolucja?
Zdecydowanie, zresztą jest to jeden z elementów tej rewolucji. Wydaje się, że dobry, bo moim zdaniem minimum kadrowe no nie było odzwierciedleniem tego, co rzeczywiście w danej dyscyplinie
nawet
robiliśmy.
Mieliśmy do czynienia w poprzednim okresie z pewnym zboczeniem polegającym na tym, że nie zajmowano się nauką, głównie czerpano pieniądze z dydaktyki.
Zdecydowanie tak. Ta dydaktyka w wielu wypadkach przesłaniała właściwie wszystko, co się działo na uczelni.
Nie bez kozery mówiło się, że uczelnie zamieniły się w szkółki.
No nie tylko tak to nazywaliśmy, ale po prostu studia, ja to wielokrotnie powtarzałem, nie mogą być masowe, bo jeśli doprowadzimy do masowości, to one będą po prostu tanie, będą. Później się przecież dyskutowaliśmy, dlaczego absolwenci uczelni zarabiają mało, jak idą na rynek pracy. Bo jest ich dużo, a skoro czegoś jest dużo, no to prawo popytu i podaży działa i ceny muszą być niskie.
Pan jako ekonomista wie to najlepiej.
Musi być to elitarne. I idziemy w tą stronę, że jeśli ma być dydaktyka, ma być dobra, oparta na dobrej nauce, na dobrych pracownikach, i ma być elitarna. I wydaje mi się, że ten kierunek jest jak najbardziej korzystny.
Czyli to jest ta jedna strona tejże rewolucji, która ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia. Czy to będzie miało wpływ na uczelnie w sensie także kadrowym?
Zdecydowanie.
Że część ludzi się nie zmieści w tym sposobie finansowania.
Znaczy, sposób finansowania jest jakby konsekwencją, natomiast sama struktura, sam ustrój, jak to mówi ustawa uczelni, zasadniczo się zmienia. To, co jest związane bezpośrednio z nauką, to jest chociażby kwestia parametryzacji czy oceny właśnie kategorii naukowych. Przypomnę, że od działania nowej ustawy my będziemy już oceniać jakoś w dyscyplinie, a nie w ramach wydziału, nie w ramach struktury, która jest, tylko w ramach dyscypliny, którą mamy. I teraz...
Co to oznacza? Bo muszę przyznać, że brzmi to delikatnie mówiąc enigmatycznie.
No, przykładowo powiem na przykładzie ekonomii, w której funkcjonuję. Nauki ekonomiczne są dwie dyscypliny. Ekonomia i finanse i zarządzanie. I teraz do tej pory było tak, że jeśli pracownicy mający dyplomy z zarządzania i z ekonomii pracowali na jednym wydziale, to byli oceniani razem, jako wydział, jako jednostka. W tej chwili będą oceniani oddzielnie, czyli ekonomiści oddzielnie, ci, którzy mają dokumenty z zarządzania, oddzielnie. Co z tego wyjdzie? No właśnie, tego nie wiemy, bo ta parametryzacja będzie za 2 lata i wtedy się okaże, jakie będą rzeczywiste efekty takiej oceny. Ale wydaje się, że to jest dobry kierunek, bo proszę zobaczyć, że jeśli oceniało się jednostkę, no to mogliśmy mieć na przykład pracowników, nie wiem, 16 dyscyplin z bardzo różnych obszarów i wtedy oni dawali siłę tej jednostce. Ale czy ta jednostka, która nazywała się w ten czy inny sposób, rzeczywiście odzwierciedlała siłę naukową, prawda? Czy siłę tej dyscypliny, której to nazwę można było jej przypisać. Nie zawsze tak było, a więc wydaje się, że to też dobry kierunek, że idziemy w stronę dyscyplin. Oczywiście można dyskutować, czy taka sztywność przypisania jest zawsze dobra, bo przypomnę, że jest wiele rzeczy interdyscyplinarnych, prawda? Jak ktoś jest na przykład biochemikiem, prawda, to nie wiemy, czy on jest biolog, chemik, medyk, prawda, czy jeszcze ktoś.
Jest biotechnolog,
no właśnie.
Tym podobnie, bo świat idzie też w kierunku łączenia dyscyplin.
Oczywiście, a więc możemy dyskutować, czy to jest dobry kierunek, ale wydaje mi się, że to powinien
właśnie,
być...
czy my nie idziemy wbrew współczesnym trendom naukowym?
To znaczy, no musielibyśmy zacząć dyskusję od kwestii filozofii funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Nie chciałbym aż tak dalece odchodzić od tego, o czym mówimy, ale ja uważam, że odejście od tego, co było, w stronę tych dyscyplin jest pierwszym krokiem. Natomiast moim zdaniem za 2-3 lata powinniśmy się zastanowić, co z tego wyszło i czy nie zmodyfikować tych obszarów, które mamy. Bo tak jak pan powiedział, powstają nowe dyscypliny, powstają nowe kierunki badań. Wszystko się łączy, wszystko nam się w niektórych wypadkach miesza, jeśli chodzi o możliwość...
Bo mamy tak bioinformatykę, bioinżynierię
tak dalej. Dlatego ja uważam, że to powinien być pierwszy krok jakby do sprawdzenia, w którą stronę dalej powinniśmy iść, prawda? Oczywiście możemy dyskutować, czy w ogóle takie parametryzowanie, ocenianie jest potrzebne, bo to też jest dyskusja dosyć ciekawa. No ale ja zakładam, że tak jest, musimy się do tego dostosować, są określone warunki, jakie musimy przyjąć, no i to robimy. A co z tego wyjdzie, to powiem panu za 2 lata.
Bo na razie 4 wydziały mają kategorię A, czyli tę najwyższą.
Tak, czyli połowę. Czyli to jest jeden z najlepszych wyników, jeśli mówimy o uniwersytetach. Jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce, bo to lokuje nas w relacji. Lokuje nas gdzieś tak na 5., 6. pozycji wśród uniwersytetów. A więc jest to pozycja jak na Uniwersytet Białymstoku znakomita.
Wydział...
Historyczno-socjologiczny, Wydział Fizyki, Wydział Prawa i Wydział Filologii. To są te 4, które mają kategorię A.
To co z biologią i z resztą?
Biologia taką kategorię A miała. teraz ostatnio parametryzacja, no, mamy kategorię B. Natomiast no, myślę, że następna parametryzacja należy do nas i będzie to kategoria A.
Ale mogę usprawiedliwić od razu Wydział Biologiczno-Chemiczny, bo niestety w obecnej parametryzacji straciły wydziały niejednorodne, a to jest Wydział Biologiczno-Chemiczny. Proszę zauważyć, że to są dwie odrębne dyscypliny. Wydaje mi się, że gdyby startowały, tak jak właśnie teraz wejdą przepisy, oddzielnie, to liczę na dwa razy A.
Ja też tak myślę.
A z fizyką?
Z fizyką akurat jest dobrze. Z jednej strony wszystko jest skomplikowanie, bo to jest fizyka, a z drugiej strony mamy dyscyplinę, mamy wydział, więc tu akurat wszystko, mam nadzieję, będzie na tym samym poziomie.
Tylko rozpoczyna się walka o studentów, a z tym jest kłopot.
Znaczy powiem tak, my w tej chwili już nie mamy takiej presji, żeby...
Odchodzimy od masowości.
Nie chciałem tego nazwać wprost, ale my nie mamy takiej presji, żeby mieć mnóstwo studentów, prawda? Szczególnie na tych dziedzinach, które są silne naukowo, właśnie tak jak fizyka. My tam nie szukamy za wszelką cenę studentów, zresztą tak samo biologia czy chemia. Są kierunki masowe, takie jak prawo, ekonomia, prawda, i szereg innych. I one niech dalej będą popularne, niczemu to nie szkodzi. Natomiast tam, gdzie nie ma studentów, ale jest dobra nauka, to też jest znakomicie. To też jest wspaniale i niech tak będzie.
A za chwilę porozmawiamy o na przykład tematach badawczych realizowanych przez naszych gości. W studiu profesor Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki oraz dr Agata Kostro-Ambroziak z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Panie profesorze, nie dość, że duży grant, duże pieniądze, to jeszcze dodatkowo patenty, bo za badaniami prowadzonymi przez pana i zespół idą patenty.
No wszystko to jest sprzężone między sobą, tak jak pan rektor już wspominał, że dla samej uczelni liczba projektów jest istotna, między innymi ze względu na finansowanie nauki. Ja bym jeszcze dodał, że również mamy dodatkową możliwość zatrudnienia młodych osób, czyli to dodatkowe etaty. Etaty, na
czyli
które...
jak mam grant, mogę sobie dotrudnić osoby, żeby wspomóc te badania.
Nawet wskazano, żeby zatrudnić młodych osób, doktorantów, ale również teraz jest możliwość zatrudnienia studentów praktycznie dowolnego rocznika i można zatrudnić młodych doktorów.
Tak, żeby się przy okazji uczyli.
Przy okazji współpracowali. W grantach można zatrudnić osoby, które nie mają dydaktyki, chyba że chcą, czyli poświęcają swój czas na naukę. Mają, tak mi wydaje się, bardzo atrakcyjne warunki. Także mamy świetne możliwości, jeżeli chodzi o nowy kampus. Grant także daje możliwość zakupu aparatury, którą no, nie da się zakupić z funduszy, załóżmy, uniwersytetu, bo uniwersytet ma fundusze na różne cele, a tu, jeżeli chodzi o dokładnie cel naukowy, to możemy przemyśleć to i zaproponować przy napisaniu projektu zakup czasem bardzo, bardzo kosztownej aparatury, która może kosztować wiele milionów.
Powiedzieliśmy, że to są takie dodatkowe bonusy związane z grantami, ale wracając do przedmiotu pańskich badań, to za co dostaliście ten patent w Stanach Zjednoczonych?
Istota wynalazku dotyczy ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego. Sama nazwa już mówi, że jesteśmy w bardzo prestiżowej, konkurencyjnej branży informatycznych technologii. Rynek IT to głównie Stany Zjednoczone. Między innymi dlatego nam zależało, żeby zaistnieć na tym rynku, przyciągnąć również firmy, które być może w przyszłości zainwestują. Natomiast patent to jest nowy poziom publikacji, który może również pozwolić, jeżeli mówimy już o grantach, o projektach, zdobycie kolejnych projektów, a również mamy ścieżkę, która, mam nadzieję, poprowadzi do komercjalizacji tego wyniku. Więc patent dotyczy nowej technologii związanej z zapisem magnetycznym.
Na czym polega ta rewolucja?
Rewolucja polega na tym, że przy naszym rozwiązaniu, którego nie było dotychczas, możemy ominąć fizyczną czy taką teoretyczną barierę szybkości przy zapisie, przechowaniu informacji, jednocześnie redukując wydzielenie niepotrzebnego ciepła. takiego rozwiązania jeszcze nie ma. To nie jest już gotowy system, który jutro zawita na półki. To jest pewna koncepcja, pewna metoda, która w warunkach laboratoryjnych już daje wyniki, pozytywnie odbierane informacje na całym świecie, między innymi publikacje, między innymi patenty, więc chyba dobrze jedziemy w tym kierunku. Ponadto, jak sądzę, nasz uniwersytet będzie znajdować się w gronie, w wąskim gronie uczelni, które posiadają naprawdę świetne, innowacyjne technologie o zasięgu międzynarodowym. Szybkość zapisu w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o najszybsze systemy pamięciowe, znajduje się w granicach, jeżeli chodzi o czas dostępu, około 10 nanosekund. Natomiast nasza metoda, która proponuje ten szybszy zapis, pokazuje, demonstruje, że około 1000 razy szybciej można zapisać. Ale tak naprawdę to jest redukcja tego ciepła, która nie pozwala pracować
stopni obniżamy.
Matematycznie praktycznie do zera. Czyli od temperatury pokojowej w trakcie zapisu nośnik będzie podgrzewać się zaledwo o 1 stopień. Dzisiaj systemy, które pracują przy wykorzystaniu prądu elektrycznego, pola magnetycznego, jeżeli chodzi o zapis magnetyczny, de facto to też prąd elektryczny, który generuje to pole, to w przypadku zwiększenia szybkości bardzo dobrze wiemy, wszystko grzeje się i to ciepło trzeba odprowadzać. Dodatkowy koszt, a z drugiej strony ta bariera fizyczna, która nie pozwala przyspieszyć pracę zapisywania informacji, a zapisanie informacji jest korelowane z pracą procesora.
Stąd wielkie firmy próbują swoje wielkie komputery, wielkie pamięci nawet zanurzyć w oceanach, żeby odpowiednio ochłodzić te pamięci, żeby one nie wyparowały w trakcie prac. To zatem patent jest. Mamy nadzieję, że niedługo będzie komercjalizacja, co oznaczać będzie, że te pomysły znalazły już swoich producentów i niedługo będziemy mogli kupić komputery znacznie szybsze i mniej grzejące się niż...
No, mam nadzieję, natomiast drogę do wdrożenia jest dosyć długa, więc zależy nam nie od sprzedania tego patentu absolutnie, natomiast zależy nam na przyciągnięciu inwestorów, żeby zainwestowali i współpracować z nimi, żeby rozwijać ten system.
Teraz zajmiemy się przyrodą. Pani doktor, u pani takich patentów nie ma jeszcze.
Jeszcze nie ma i jeżeli chodzi o taką praktyczność zastosowania moich badań, pewnie nie będzie, bo są to zupełnie inne pytania, aczkolwiek myślę, że nie mnie interesujące.
A czego dotyczy?
Zakres moich badań dotyczy koewolucji, czyli takiej współzależnej ewolucji dwóch organizmów. A stronami tego współdziałania są parazytoidy, czyli bardzo ciekawa grupa organizmów, która...
Pasożyty?
Tak, pasożyty. Można tak powiedzieć pasożyty, bo też realizują cały swój cykl larwalny w obrębie jednego gospodarza. Natomiast gospodarz też tutaj jest ważny, ponieważ są nim klecanki. Klecanki są pszczołami i myślę, że większość z Państwa takie owady gdzieś widziała na łące. Natomiast one są bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia, ponieważ są owadami społecznymi. Co to znaczy? Żyją w społeczności, w której wydzielane są kasty zajmujące się różnymi funkcjami, a więc jest na pewno kasta rozrodcza, ale jest też kasta tak zwanych robotnic, która po prostu pomaga opiekować się potomstwem królowej, chroni gniazdo. I dlaczego akurat takie zestawienie parazytoid i klecanki? Otóż okazuje się, że dotychczas mało jest informacji, właściwie brak jest informacji koewolucji tego rodzaju związku, czyli samotnego parazytoida i gospodarza społecznego. Dlaczego? Tutaj trzeba będzie troszeczkę sięgnąć w ogóle, co ten parazytoid robi. Parazytoid swój pełny cykl larwalny realizuje na jednym gospodarzu. A więc jest bardzo silny nacisk selekcji naturalnej na optymalizowanie wykorzystania tego gospodarza. A więc, żeby zwiększyć fitness, czyli tak zwany sukces ewolucyjny, a z naszego punktu widzenia byśmy powiedzieli sukces życiowy, należy wydać jak najwięcej potomstwa, bo to warunkuje nam przekazanie genów dalej, w przyszłe pokolenia.
Przetrwanie gatunku.
Oczywiście. I taka samica parazytoida musi zatem podjąć bardzo ważne decyzje, gdzie i ile tego potomstwa zlokuje, bo od rodzaju, od jakości gospodarza będzie zależało życie jej potomstwa. W przypadku klecanek, które są gospodarzem społecznym, mamy bardzo ciekawą sytuację, bo tak naprawdę te gniazdo to jest zgromadzenie wielu gospodarzy. I teraz jest pytanie, czy stwierdzono, że parazytoid wybiera większe gniazdo klecanek. Natomiast czy rzeczywiście taka pojedyncza samica jest przyciągana przez większe gniazdo i tam składa więcej potomstwa? Czy raczej takie gniazdo przyciąga większą ilość samic składających taką samą ilość potomstwa do małego gniazda? Natomiast istotny jest jeszcze jeden fakt, że parazytoidy są organizmami haplodiploidalnymi. Oznacza to, że samice powstają z zapłodnionych jaj, natomiast samce są haploidalne, czyli powstają z jaj niezapłodnionych. Zatem matka, w zależności od panujących warunków, może regulować stosunek płci, czyli decyduje, ile będzie miała synów, ile matek. Jest to bardzo istotne z tego względu, że parazytoidy nie kojarzą się zawsze przypadkowo, losowo, tak jak to bywa w populacjach, ale czasami lokalnie. Hamilton nazywa to lokalną konkurencją o partnera. Jeżeli w danym miejscu jest potomstwo tylko jednej samicy, to samica składa tyle synów, żeby wystarczyło do zapłodnienia jej córek. Natomiast jeżeli taka samica wyczuje, a takie możliwości posiadają parazytoidy, że w gospodarzu złożone są już jaja, czyli przyszłe potomstwo innej samicy, może regulować stosunek, proporcje płci swojego potomstwa. Pytań jest zatem wiele. Czy taka adaptacyjna manipulacja płci występuje u mojego parazytoida, czy nie?
Gdzie to można będzie wykorzystać? No bo wprowadza się, czy próbuje się wprowadzać różnorodne metody zwalczania na przykład szkodników. Wprowadza się odpowiednie organizmy albo bakterie i tym podobnie, żeby zwalczać coś, co mocno szkodzi na przykład ludzkim uprawom.
Tak, co prawda konkretny tutaj układ koewolucyjny, o którym mówię, nie będzie miał takiego zastosowania, bo szkoda by było, gdyby zniknęły z naszego krajobrazu klecanki. Natomiast jeżeli chodzi o same parazytoidy, to rzeczywiście...
O mechanizm.
Tak, o mechanizm działania parazytoidów. Parazytoidy są już szeroko wykorzystywane jako taka biologiczna walka ze szkodnikami, chociażby w lasach, jeżeli chodzi o borecznika. Więc tutaj myślę, że takich zastosowań praktycznych mojego obiektu badań byśmy mogli znaleźć wiele przykładów.
Jak to Narodowe Centrum Nauki ma się, że tak powiem, znaleźć pomiędzy tak rozległymi dyscyplinami, którym się pan, panie profesorze, przysłuchiwał?
No musi się jakoś znaleźć.
Z jednej strony skomplikowany zapis fotofizyczny, z drugiej strony właśnie te mechanizmy regulowania stosunków płciowych.
No jeszcze mamy nauki społeczne, humanistyczne. Jakbyśmy ekonomię. To wszystko razem zebrali, to byłoby tego oczywiście dużo. Natomiast
jak tu wybrać przedmiot finansowania?
No właśnie, ja zawsze mówię, że Narodowe Centrum Nauki ma tych środków coraz więcej i powinno usprawniać system przydzielania środków. I jak już mam okazję, to zawsze mówię o jednej rzeczy, że ten system musi być jak najbardziej transparentny. To znaczy musi być to mechanizm, który rzeczywiście nagradza najlepsze pomysły. Prawda? Bo my czasami się spotykamy niestety z taką barierą, że niektóre nasze pomysły są odrzucane, bo są na przykład z Białegostoku. Widziałem takie recenzje, mogę to potwierdzić.
Czyli taka lokalność, tak? Jak w przypadku samicy parazytoida.
Ja po prostu nie rozumiem, jak można założyć, że w danym miejscu, w danym ośrodku...
Powstają fatalne pomysły.
Nie jestem w stanie zrealizować pomysłu, który sam wymyśliłem. Skoro ja go wymyśliłem i chcę go zrealizować, to znaczy, że wiem, że da się to zrobić. Natomiast bardzo często Narodowe Centrum Nauki to odrzuca i ja wiele razy już składałem propozycje, nawet ostatnio w Ministerstwie Nauki, żeby wyeliminować ten jeden elemencik z oceny projektów, a mianowicie, żeby recenzent widział, kto składa wniosek. To jest zupełnie niepotrzebne, bo znanie imienia, nazwiska osoby, która składa, jest nikomu do niczego niepotrzebne. No chyba, że właśnie ma decydować coś, co jest z tym związane. Wszystko pozostałe ok, natomiast myślę, że ta większa transparentność w sensie niewiedzy, skąd i od kogo pochodzi dany pomysł, byłaby przydatna.
Ale co jeszcze usprawniać, to opowiemy zatem za chwilę, bo nasuwa się taki wniosek, że trzeba by stworzyć Narodowe Centrum Nauki gdzieś na Księżycu, żeby nie było można zobaczyć tych wszystkich, którzy aplikują po te pieniądze. Czy to rzeczywiście w ten sposób ma funkcjonować?
System elektroniczny właściwie załatwia sprawę. Nie musimy nic więcej wypełniać, oprócz pewnych informacji, które są przydatne do danego wniosku, czy do danej propozycji.
Ale o tym za chwilę. No właśnie, co dalej z grantami? Jak zmodyfikować system, aby nie zdominowały go tylko silne i duże uczelnie?
Już o jednej rzeczy powiedziałem, natomiast wszędzie tam, gdzie dzieli się pieniądze, transparentność musi być na najwyższym poziomie.
Ale to panie profesorze, tutaj mamy pana profesora i panią doktor. Pan profesor zarządza mniej więcej 20-krotnością kwoty, którą uzyskała pani doktor, i pan profesor musi wykonać tyle samo urzędniczych pism, co pani doktor. To trochę przesada. Nie uważa pan?
Znaczy, w ogóle wykonywanie urzędniczych pism jest przesadą.
Czy zastosować taką granicę, że jeśli jest kwota do 50 czy do 100 tysięcy, to aplikująca osoba dostaje czek i go ona spokojnie wydaje, a nie produkuje całej masy dokumentacji do tego?
Ja uważam, że przydzielenie środków powinno wyglądać w sposób następujący. Osoba, która grant realizuje, dostaje pieniądze i może je wydać na co chce. Naprawdę. Powinniśmy go tylko rozliczyć z tego, czy osiągnął cele zakładane.
Ale
jak wydaje, w jakich proporcjach, to powinna być jego sprawa. Dlaczego? Bo w trakcie może się wiele rzeczy zmienić, rzeczywistość jest dynamiczna.
Ale pan profesor Stupakiewicz lekko się skrzywił, no bo przecież, szczególnie w fizyce, są fajne pomysły, ale one nie mają gdzieś tam zarysowanego sukcesu, że ten pomysł...
Dlatego powiedziałem, założenia projektu, a nie sukces, to są dwie różne rzeczy.
To prawda, to już ta droga jest znacznie skomplikowana, natomiast ja ze swojej strony być może odrobinkę będę bronić
obecnego systemu
NCN. Chodzi mnie o Narodowe Centrum Badań. Porównujemy, jeżeli porównać podział funduszy, to jeżeli chodzi o Polskę, i to w Europie można powiedzieć rzadkość, NCN finansuje badania naukowe podstawowe. Praktycznie w żadnym kraju już tego nie ma. Wszystko ustawione na aplikacje. To jest też źle, bo aplikacja związana też z rozwojem nauki, z rozwojem badań podstawowych, a więc to wszystko sprzężone. NCN stawia najważniejszym swoim punktem finansowania wyłącznie badań podstawowych.
I to trzeba by było zmodyfikować?
To znaczy, to nie, ja akurat bym bronił, że bardzo dobrze, bo jest również możliwość pozyskiwania funduszy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to tam już możemy aplikować.
Większe zastosowania.
Zdecydowanie większe zastosowania, wkład gospodarczy, to już inna ścieżka, więc w Polsce mamy różne kierunki, jeszcze dodam też Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, też fundusze europejskie, więc mamy różne ścieżki. NCN aplikujemy na Wydziale Fizyki od samego początku. To praktycznie co roku składamy granty, różne zakłady składają granty. NCN próbuje modyfikować ten system, co pół roku coś się zmienia. Z jednej strony dla naszej administracji to źle, ale dla naukowców staje się łatwiej. Już teraz pewne puli pieniążków, tak jak powiedział pan rektor, są przydzielone i do uznania kierownika projektu. Natomiast zrobić wszystko, żeby decydował kierownik, jest trudno, bo jednak recenzent powinien ocenić, czy ten wniosek nadaje się nie tylko wartość merytoryczną, a również na co można przeznaczyć, czy tylko wyjazdy, same konferencje, czy tylko wyłącznie za zatrudnienia różnych osób. No cóż, zawsze jest gdzieś granica. Coś jest pozytywnego, coś wydaje się, że trzeba było zmienić.
Jest balastem.
Ale idziemy do przodu i korzystamy z tego systemu, bo mamy tylko ten system i próbujemy dostosować się, żeby otrzymać te projekty, które zaczynają się od pomysłu.
Tutaj pan profesor ma rację, że rzeczywiście tutaj NCN robi się coraz bardziej przyjazny naukowcom. Ja kiedy otrzymałam projekt w listopadzie, były bardzo sztywne zasady, 12 miesięcy, 2 tygodnie od daty otrzymania decyzji i wydatkowanie co do grosza według harmonogramu. Natomiast wiadomo, że praca laboratoryjna to jest często coś nieprzewidzialnego i czasami trzeba dokupić jakiś odczynnik, coś zmienić. Natomiast NCN mówił wtedy nie. Od miesiąca, od połowy lipca mam informację, że takie zmiany są możliwe, jeżeli będą służyły uzyskaniu określonego celu. Więc tutaj rzeczywiście widać już tą pewną elastyczność, taką przyjazną nam.
Ale nie powinno się w pewnych progów wartościowych wprowadzić po to, żeby zmniejszyć ilość dokumentacji i tak dalej, nie? No bo ja rozumiem, kiedy w grę wchodzą olbrzymie pieniądze. Ale kiedy wchodzą w grę pieniądze, delikatnie mówiąc, no, określone mniej więcej w rocznym dochodzie przeciętnego Polaka, to może tak głęboko w rozliczanie nie wnikać, panie
profesorze. Dlatego są konkursy, różne konkursy. Konkursy tylko i wyłącznie na wyjazd konferencyjny, konkursy na staże dla młodych, dla bardziej doświadczonych naukowców, konkursy, kto rozpoczyna swoją karierę. Te projekty zdecydowanie łatwiejsze, ewaluacja też trwa znacznie szybciej. Rozliczanie moim zdaniem jest łatwe, jeżeli chodzi o fundusze NCN, to praktycznie merytorycznie trzeba złożyć 3 strony na koniec samego projektu, a rozliczenie finansowe dokonuje się co roku. Jeżeli projekt jest na 3 lata, to nie jest takim strasznym rozwiązaniem, tym bardziej jeżeli to drugi, trzeci czy czwarty projekt, to już dalej idzie to łatwiej.
Ale z punktu widzenia uczelni?
Znaczy, na pewno my byśmy chcieli, żeby to wszystko było bardziej elastyczne, prawda? Żeby ta biurokracja była mniejsza. Natomiast nie zawsze się da, bo proszę pamiętać, że uczelnia ma jeszcze jeden problem. Same rozliczanie grantów jasne, natomiast są jeszcze inne przepisy, jeszcze inne procedury, które na przykład dotykają tego, owego, przetargi i szereg innych rzeczy. I tu się sprawy komplikują. I ja uważam, że...
Jako jednostka publiczna musicie na pewne rzeczy organizować przetargi publiczne.
W niektórych przypadkach, jak na przykład pan profesor by chciał coś kupić i weszlibyśmy w próg, no to niestety musi być przetarg, który trwa ileś i tak dalej, co wydaje się czasami niepotrzebne, no bo pan profesor wie doskonale, co ma kupić sobie, prawda? I jakie urządzenie spełnia najlepiej.
Czasami jest to unikalne urządzenie, jest jeden, jedyny producent na świecie.
A więc dążmy do tego, żeby było jak najłatwiej, żeby naukowcy, którzy to robią, nie musieli więcej czasu spędzać w dokumentacji, chociaż tak nie jest, ale im możemy bardziej ułatwić, tak to robimy. Zresztą wydaje mi się, że z poziomu uniwersytetu też staramy się to robić w ten sposób, że jeśli pracownik potrzebuje naszego wsparcia, potrzebuje jakichś udogodnień, to takie udogodnienia stosujemy i tu mogą państwo pewnie potwierdzić i staramy się na przykład zmniejszyć liczbę godzin, prawda? Staramy się dać jakąś osobę, która pomoże w danej sytuacji. Nie zawsze jest to możliwe, bo my też jesteśmy jakoś tam ograniczeni zespołem, prawda, ludzkim, ale tam, gdzie jest to możliwe, zapewniam, staramy się pomóc, bo nam też zależy na tym, żeby te granty były, żeby pracownicy mogli je wykorzystywać i żeby był z nich sukces.
No i trzeba to wszystko zmieniać, dostosowywać, bo jak zapowiedział pan rektor przed chwilą, od nowego roku całkowita zmiana sposobu funkcjonowania i finansowania uczelni i bez grantów nie będzie dobrej uczelni.
No niestety, grant to jest fundament nauki, może tak to nazwijmy, prawda, tej części naukowej, bo druga to dydaktyka, którą uczelnia się zajmuje, ale wydaje się, że bez tych środków zewnętrznych, bez tego, o czym pan profesor powiedział, tego nakręcania takiej spirali, jedno działanie, drugie, kolejne, prawda, i tak dalej, no to nauka się nie będzie rozwijać po prostu.
I uczelnia również.
I uczelnia również.
Siłą rzeczy. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki oraz dr Agata Kostro-Ambroziak z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.